muzyczne podróże przez świat.
Jest z nami ponownie pani Majka Szura. W drugiej godzinie programu opowiemy o Wyspach Galapagos. Kiedy najlepiej tam się wybrać?
Tak naprawdę każda pora do odwiedzin w kraju andyjskim, czy też na Wyspach Galapagos jest dobra, dlatego że cykl przyrodniczy tamże, na wyspach, jest tak dynamiczny, że w każdym miesiącu coś ciekawego się dzieje, bo to albo żółwie składają jaja, albo właśnie wylęgają się młode pisklęta głuptaków czy albatrosów, więc w zależności od tego, co kto lubi oglądać, czy też podglądać, jak chodzi o przyrodę, warto od tego uzależnić datę wyjazdu.
Galapagos tworzą Park Narodowy Galapagos, chroniący aż 97,5% całego obszaru archipelagu. Zostały te wyspy wpisane na listę UNESCO. Słusznie, prawda?
Zdecydowanie, ponieważ mając to szczęście, że mogłam być w wielu różnych parkach narodowych, ten jest unikalny. Właściwie nie ma w nim mowy o ingerencji ludzkiej. Jest tylko drobna kontrola. Zaraz opowiem, na czym to polega, tylko jeszcze a propos samych wysp Galapagos. Przede wszystkim, najszybszą formą dostania się tam jest przelot z Quito właśnie na wyspy Galapagos. Przede wszystkim na wyspę Santa Cruz, gdzie znajduje się to największe, nazwijmy to, lotnisko. Tych wysp mamy dziesiątki, bowiem 13 wysp jest większych powyżej 10 km2, jest około 20 wysp około 1 km2 i masa mniejszych wysepek i skał wystających z morza. Z czego mieszkańcy Ekwadoru, a i wcześniejsi podróżnicy byli bardzo kreatywni, bowiem aż 128 z nich nazwano. My będziemy poruszać się zaledwie po 7-8. Czyli po tylu, po ilu nasi goście mogliby poruszać się, wyruszając w rejs na 4 czy też 5 dni po tych wyspach. Tak jak słusznie pan powiedział, pod patronatem UNESCO od 1986 roku dokładnie jest cała strefa Galapagos i wprowadzone są największe ze wszystkich do tej pory restrykcje, bowiem swego czasu można było się wybrać na wyspy Galapagos równocześnie mając możliwość zejścia pod wodę, czyli był to wyjazd powiedzmy poznawczy połączony z nurkowaniem. W tej chwili, ponieważ jest ogromna rzesza osób, które chcą się tam wybrać, zostały wprowadzone tego typu restrykcje, że jeżeli chcemy podziwiać powiedzmy świat ptaków, to kursy, te trasy ornitologiczne są poprowadzone przez konkretne wyspy w konkretne dni. Nurkowie wyruszają gdzie indziej. Chodzi o to, żeby nie zaburzyć ekosystemu. To, co jest najważniejszą rzeczą, jak chodzi o Galapagos, to fakt, że tak naprawdę poza stacją Darwina te wyspy, do których my dopływamy, zwiedzamy je w ciągu dnia, one nie są zamieszkałe. Jesteśmy tam gośćmi, spacerując po konkretnych ścieżkach i szlakach wytyczonych w taki sposób, że nie naruszamy ich prywatności, możemy zobaczyć zwierzęta w naturalnym środowisku. To jest coś niesamowitego, dlatego że bardzo często zwiedzamy parki narodowe w Afryce, dajmy na to. Przez to, że wjeżdżamy tam samochodem, powiedzmy też w dużych ilościach do niektórych z tych parków, możemy zaburzyć ekosystem. Ja opowiem o jednej tylko sytuacji, która miała miejsce podczas naszego zwiedzania. Jedną z populacji najliczniejszych ssaków, które tam się znajdują, są lwy morskie. Lwy morskie są, jeżeli ktoś nie wie, nieco podobne do foki. Ogromne zwierzęta liczące sobie kilkadziesiąt kilogramów. Samce mają do 2 metrów mniej więcej, więc ogromne cielska, które wychodzą z wody i kładą się na plaży. Teraz proszę sobie wyobrazić, że my przypływamy takim eleganckim jachtem i też chcemy na tej śnieżno-białej, bo wbrew pozorom plaże są jak na Karaibach, śnieżno-biała plaża, przy turkusowej wodzie chcemy wypocząć. Kładziemy się, przesuwając ręcznik, w miarę jak lwy morskie wychodzą na brzeg i też się osuszają, bo, tak jak powiedzieliśmy, jesteśmy tam gośćmi, więc to my im robimy miejsce. Mało tego, kilka razy zdarzyło nam się, że musieliśmy zrolować nasz ręcznik na chwilę, bo akurat lew wybrał sobie ścieżkę przez tereny, przez które leżeliśmy. I to jest pozytywne, że osoby, które tam jeżdżą, są to świadomi podróżnicy, powiedzmy. Natomiast druga rzecz, taka właśnie smutna, która miała miejsce, widzieliśmy niemowlaka lwa morskiego, zagubionego, który w momencie, kiedy wszystkie lwice przypływały, żeby nakarmić małe, ten jeden maluch czekał na plaży i czekał dosyć długo, bezskutecznie. Jak nam powiedział nasz przewodnik, prawdopodobnie jego matka zginęła podczas tego wypłynięcia w poszukiwaniu pokarmu i już nie wróci. I co się teraz dzieje? Niestety lwy morskie nie adoptują innych dzieci, więc to lwiątko jest skazane na zagładę. Nie będzie mu udzielona pomoc świadomie po to, żeby nie zaburzyć tego ekosystemu. Więc to są takie różne aspekty smutne, ale pokazujące, że faktycznie ta polityka prywatności tych zwierząt na wyspach Galapagos jest bardzo konsekwentnie prowadzona.
Maravilla del mundo serás, por lo que tienes, por lo que das. Maravilla del mundo serás, por los pinzones de Charles Darwin. Maravilla del mundo serás, pingüinos y cormoranes. Maravilla del mundo serás, por tus bosques de la Escalesia. Maravilla del mundo serás, por tu pueblo de gente libre. Maravilla del mundo serás, lleno de paz.
Maravilla del mundo será, patrimonio de la humanidad. Maravilla del mundo.
maravilla del mundo serás.
Zwierzęta nie boją się ludzi, można do nich podchodzić?
Można podchodzić do momentu, kiedy nie naruszamy ich prywatności. To są dzikie zwierzęta, musimy o tym pamiętać. Jesteśmy na terenie Parku Narodowego, a nie na terenie zoo. To są zwierzęta, które przyzwyczaiły się już do obecności ludzi, natomiast nie są oswojone. I nie możemy podchodzić, głaskać tych zwierząt tyle, ile nam pozwolą, bo jak powiem po raz kolejny, to my jesteśmy u nich gośćmi i musimy to szanować.
Archipelag nigdy nie był złączony z kontynentem, stąd ogromna unikatowość występujących tam zwierząt i roślin. Tylko tam można spotkać chociażby stuletnie olbrzymie żółwie słoniowe, które oglądaliśmy przed programem na zdjęciach.
Żółw słoniowy, czyli ten właśnie gigantyczny, największy, to faktycznie gatunek endemiczny, który podobno swego czasu populacja liczyła sobie nawet około 200 tysięcy osobników. Mówimy o setkach lat temu. Natomiast niestety został przetrzebiony bardzo głównie przez piratów, którzy wyspy Galapagos traktowali jako punkt zaopatrzeniowy. Żółwie zabierane były w podróż na statek jako żywe mięso, które przez wiele tygodni, miesięcy czy też lat nie psuło się, prawda, bo żółwie są długowieczne. Więc można było spokojnie tego żółwia w klatce przechowywać do momentu, kiedy nie przyszła na niego kolej i kiedy nie został podany marynarzom tam na jeden z posiłków. Zostały przetrzebione też ze względu na swoje żółwie skorupy, które bardzo często stanowiły element dekoracyjny w wielu domach. W tej chwili szacuje się, że na wszystkich wyspach Galapagos jest około 10 tysięcy sztuk. Żółwie, jak już wiemy, są długowieczne. Długość pancerza szacowana jest nawet czasami do 1,5 metra. Żółwie, które ja oglądałam, miały metr, 1,10 m wysokości, więc są ogromne. Mają spokojne i pogodne, jak to żółw zresztą, dokładnie uosobienie. Przyglądaliśmy się sobie z zaciekawieniem, tak, obopólnym. Żółwie, które powiedzmy przez te różnice stanowią gatunki endemiczne, mimo tego, że stacja Darwina bardzo stara się im pomóc i ochronić te gatunki, prawdopodobnie wiele z nich wyginie. Jak chodzi o, tak jak Pan powiedział, o gatunki endemiczne, to musimy zdawać sobie z tego sprawę, że jest to raj dla ornitologa czy dla
w ogóle miłośnika przyrody.
Tak? Dlatego, że na przykład na 89 gatunków ptaków, które tam występują, 76 jest endemicznych. Z czego większość, bo kilkanaście, stanowi gatunek zięby.
Zięby, pingwiny równikowe, nielotne kormorany galapagoskie, to są te gatunki, które nie występują nigdzie indziej.
Tak,
tylko
nigdzie
na wyspach Galapagos. Tylko tam możemy spotkać też kilka gatunków legwanów. Jak wyglądają legwany?
Legwany składają się głównie z ogona. Znaczy śmieję się, ale przy długości ciała 120 cm, około 80 cm stanowi ogon. Jak wyglądają? Tak jak mogliśmy my tutaj w studio przed chwilą zobaczyć na zdjęciach, niektóre są szalenie kolorowe, pokryte łuskami w kolorze mocnej czerwieni, ciemnej zieleni, niektóre są groszkowo-żółte, czyli nie wszystkie wyglądają
szaro.
Nieładnie, prawda? Szaro, tak. Choć, jeżeli byśmy spojrzeli zwłaszcza na legwany morskie, których jest tam ogromna populacja, to żyją w dużych skupiskach po 20-30 i widzieć tyle jaszczurek wygrzewających się na czarnych skałach, to robi wrażenie.
Ja to widziałem tylko na filmach. Ja myślę, że nasi słuchacze chętnie sięgną po filmy i zdjęcia z wysp Galapagos. Warto.
Ja myślę, że warto i warto się tam wybrać, jeżeli ktoś lubi nurkować i lubi doznania ciekawe, silne pod wodą. Dlaczego? Dlatego, że tam mamy ogromne, zielone żółwie, te gigantyczne również, żółwie wodne, które można spotkać nurkując, których jest tam wbrew pozorom dużo. Ogromne są restrykcje, jak chodzi o osoby, które potrafią nurkować. Muszą mieć te wszystkie certyfikaty, żeby móc zejść pod wodę. I wtedy ten świat stoi otworem. Są gigantyczne płaszczki, które przepływają obok. I co ciekawe, rekiny. Musimy pamiętać o tym, że nie wszystkie rekiny są mięsożerne. Mamy planktonożerne, które nie stanowią zagrożenia dla człowieka, i które właśnie bardzo często też pod wodą w rejonie wysp Galapagos są widziane.
Tak pani barwnie opowiadała, pani też nurkowała?
Ja akurat na Galapagos nie nurkowałam, nie mam paddy, ale z aparatem nurkowali nasi klienci, z kamerą wideo, więc mogliśmy to wszystko zobaczyć. Muszę powiedzieć, że największe dla mnie wrażenie było, kiedy jeden z klientów pokazał mi podpływającego, a właściwie przepływającego obok niego rekina młota.
Naszym gościem jest pani Majka Szura. Słuchając opowieści, mogą państwo oglądać świetne zdjęcia z wysp Galapagos na stronie internetowej Radia Kielce.
Możemy jeszcze dodać o żółwiu zielonym, że żółw zielony jest, tak jak powiedzieliśmy, czyli ten wodny, skoro jesteśmy przy nurkowaniu, on dochodzi do 140 cm, jego kaparaks, a liczy sobie nawet czasami do 300 kg. I co ważne, że może nurkować do 1000 metrów, gdzie może przebywać około 3 godzin, czyli potem się wynurza, znowu schodzi. Wychodzi też na plażę, to też mogliśmy zobaczyć na zdjęciach przez moment, wychodzi na plażę, żeby złożyć jaja. Średnica śladu jest powyżej 1 metra, więc to świadczy o tym, jak ogromne są to zwierzęta. Nie da się, to znaczy nie wiem jak barwnie musielibyśmy opowiedzieć i czy gdybyśmy opowiadali barwnie, wystarczyłoby, żeby to wszystko pod powiekami, mrużąc oczy, wyobrazić sobie. Wydaje mi się, że konieczna jest lektura filmu, a przede wszystkim wyjazd tamże. Z informacji praktycznych, które mogłyby być przydatne, to na Wyspy Galapagos warto wybrać się w gronie przyjaciół i znajomych, bowiem łódki liczą sobie od 10 do 16 osób, więc możemy taką zamkniętą grupę zrobić pośród naszych przyjaciół, wybrać się na ten 5- czy 6-dniowy rejs po Wyspach Galapagos. Wtedy na pokładzie dolnym mamy kajuty, bardzo zresztą ładne, pokoje dwuosobowe, cała góra jest czy to z łóżkami do opalania się, czy też z hamakami i tam wieczorem toczone są morskie opowieści. Co ważne, na każdej łódce, w zależności od jej klasy, jest osoba specjalnie przeszkolona z Parku Narodowego i zawsze wieczorem prowadzimy zajęcia dydaktyczne. Opowiadamy o tym, co widzieliśmy w danym dniu, o gatunkach, o ciekawostkach dotyczących tych gatunków i opowiadamy o tym, co będziemy widzieć kolejnego dnia. Na łódce jest też biblioteka, więc można doczytać sobie o tych różnych zwierzętach, więc jest to naprawdę wspaniała podróż, bo oprócz tego, że jak powiedzieliśmy, pływamy, opalamy się, nurkujemy, to oprócz tego uczymy się wielu szalenie ciekawych rzeczy, będąc tam.
Czy faktycznie na Wyspach Galapagos nie mieszkają ludzie?
Tak naprawdę tylko kilka wysp, właściwie dwie wyspy są mocniej zaludnione. Jest to znowu podyktowane ogromnymi opostrzeniami. Swego czasu obcokrajowcy mogli nabywać tereny na wyspach. W tej chwili ogromne są restrykcje niepozwalające na osiedlanie się mieszkańcom spoza Ekwadoru. Mieszkańcy Ekwadoru też nie mogą tam przebywać zbyt długo. Chodzi o to, żeby nie zaburzyć, jak już mówiliśmy, ekosystemu. Ogromny nacisk położony jest na oczyszczalnię ścieków. Są konkretne miejsca, gdzie wszystkie śmieci muszą być zwożone, składowane, oczyszczane wszystkie szamba, które są przydomowe i ogromne kary płacą mieszkańcy Galapagos za niewywiązanie się z tego. I z tego względu wyspy nie są zamieszkałe i nie mogą być zamieszkałe. Były nawet projekty, żeby postawić tam kilka luksusowych hoteli i mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie.
Bo wtedy zabijemy
po prostu tę naturalną przyrodę, która tam sobie wspaniale funkcjonuje.
Jesteśmy na Wyspach Galapagos i chcemy stamtąd wysłać list.
Nic prostszego. Wystarczy włożyć go do skrzynki, która jest wyżłobiona w pniu drzewa, przyczepiona na niewielkim palu. Piszemy taką kartkę, adresując dokładnie tam, gdzie chcemy i bez znaczka wkładamy do tejże skrzynki. I jeżeli następny podróżnik, który sięgnie po listy, bo tam nie obowiązuje tajemnica korespondencji, każdy przegląda te kartki, szuka kartek, załóżmy właśnie z adresem w Kielcach, jeżeli takowe kartki znajduje, zabiera je ze sobą do Europy, przywozi do Kielc i puka do domu adresata, mówiąc, tę kartkę znalazłem na Galapagos.
I kartka nie zginie.
Nie, nie, to jest bardzo honorowa, światowa poczta.
Rodzime gatunki zwierząt od dawna walczą z psami, kotami, szczurami przywożonymi przez człowieka. Zaczęło się od kóz już przywożonych przez angielskich piratów, ale to nie jest jedyne zagrożenie, bowiem przylatują tam komary samolotami regularnie i przenoszą śmiertelne choroby groźne dla wielu zwierząt.
Tak, ale ja myślę, że w dobie globalizacji, w dobie połączeń i częstotliwości połączeń nieuniknione są tego typu choroby cywilizacyjne. No muszę powiedzieć, że jest tam dosyć duży ośrodek kontroli fitosanitarnej, który teoretycznie stara się ograniczyć wszelkie infekcje, które mogłyby być na wyspę Galapagos przywożone. Natomiast myślę, że niestety rzeczywistość jest inna i to jest trudne do weryfikacji.
Tu Radio Kielce. Słuchasz i wiesz.
Wciąż bardzo ważne jest to laboratorium badań nad ewolucją, prawda?
Tak, samo muzeum właśnie na Wyspie Santa Cruz jest jednym z punktów, który wręcz trzeba zwiedzić, trzeba zapoznać się, bo przedstawia nie tylko wszystkie okazy fauny i flory, zresztą wspaniale opisane, ale również najnowsze wyniki badań. I muszę powiedzieć, że przez wielu specjalistów jest bardzo cenione i zawsze odwiedzane podczas tych wizyt, bo wielokrotnie w naszych podróżach biorą udział głównie grupy ornitologów czy botaników, którzy zawsze w stacji Darwina mają.
Mówiliśmy o zwierzętach, o ptakach, a jaka jest roślinność na wyspach?
Roślinność jest tak naprawdę znikoma, chociaż wiele razy spotkałam się z teorią, właściwie z takim sformułowaniem ze strony naszych gości, że nie wyobrażali sobie, że jest tam tak szalenie zielono. To są bardzo zielone wyspy, owiewane prądami morskimi, nawadniane w taki sposób, że ta gospodarka wodna bez uszczerbku, można powiedzieć, jest tam naturalnie regulowana. Na przykład jedna taka ciekawa wyspa, na której rośnie Palo Santo, czyli święte drzewo, drzewo nieomal pozbawione kory, gdybyśmy przetłumaczyli z hiszpańskiego palo, to kij, święty kij, dlatego że wywar z tego drzewa ma właściwości lecznicze. To jest drzewo jakby świeżo okorowane, krwisto-czerwone, a dla kontrastu zupełnie rosnącą rośliną na tej samej wyspie są drzewa opuncjowe.
Piękne zresztą.
I nie mówię nawet już krzewy opuncji, tylko drzewa, dlatego że
duże.
One do kilku metrów dochodzą, a pień jest okorowany. Tylko ta część, powiedzmy, korony jest zielona, także wygląda jak drzewo. I to wzajemnie, te krwisto-czerwone Palo Santo plus zielone opuncje tworzą też na tle tej turkusowej wody wspaniały krajobraz i tło dla legwanów, które się tam wylegują.
Nigdzie indziej na Ziemi nie spotkamy tak dużej ilości zwierząt tak blisko nas, jak na wyspach Galapagos chyba, prawda?
Zdecydowanie tak.
Czy dzieci tam nie boją się na przykład legwanów morskich? Wyglądają one dość strasznie, jak Godzilla, prawda?
Ale one nie są zbyt duże. Poza tym mają szaro-zielony odcień skóry. I muszę powiedzieć, że wyglądają pięknie, naprawdę, nie wyglądają strasznie. Może w momencie, kiedy patrzymy na legwany wygrzewające się na popielatych skałach, kiedy one adaptują ten swój kolor lekko do tego popielu skały i jest ich na przykład 20 czy 30 w jednym miejscu, to budzi u nas grozę, ale zupełnie niepotrzebnie, ponieważ one tam po prostu rezydują. My przechodzimy w pewnej odległości dalej i znów. Nie zdarzały się sytuacje, żeby legwany gromadnie czy też indywidualnie atakowały kogokolwiek.
To są jedyne jaszczurki żywiące się w morzu.
Tak, oczywiście.
Endemiczny gatunek, właśnie, żyjący tylko tam na wyspach Galapagos. A które zwierzęta z Galapagos najbardziej podobały się dzieciom?
Głuptak niebieskonogi. Głuptak niebieskonogi ma niebieskie łapy, jest biało-popielatym ptakiem, no i wygląda bardzo kolorowo. A poza tym sama nazwa głuptak jest tak zabawna, że dzieci z reguły reagują śmiechem i na początku nie wierzą.
A które zwierzę najmniej podobało się na wyspach dzieciom?
Czasem budziły grozę kraby duże, mimo że są przepiękne, bo w intensywnie czerwono, niebiesko, żółtym kolorze, ale spacerując dosyć blisko, są wielkości męskiej dłoni, więc dosyć spore. No i budziły grozę i oczywiście legwany.
A te ogromne żółwie? Dzieci się nie boją?
Nie, ogromne żółwie, wręcz dzieci na nich chciałyby pojeździć i poprzytulać. Bardzo dużo, bardzo ciepłych momentów możemy zaobserwować właśnie w reakcjach dziecięcych na Galapagos. Myślę, że też bardzo ciekawą atrakcją dla dzieci jest podróż jachtem, dlatego że wybierając się na wyspy Galapagos, wybieramy się przynajmniej w 5-dniowy rejs. Przynajmniej powinniśmy się wybrać 5-dniowy rejs, żeby to miało sens, żeby skorzystać z tego w pełni. I to życie na morzu tak blisko, w momencie kiedy teraz na co dzień bardzo często nie mamy dla siebie czasu wystarczająco dużo, jesteśmy w tych rodzinach blisko siebie przez wiele dni na małej powierzchni, poznajemy się lepiej i oprócz tego, że poznajemy piękną przyrodę, to działa to też na nas bardzo terapeutycznie. Także myślę, że tego typu rejsy rodzinne są
jak najbardziej godne polecenia z wielu względów.
Bardzo dziękuję. Gościem Muzycznych Podróży przez Świat była pani Majka Szura.
Dziękuję bardzo.